prawo czwarte. Spraw, by było to satysfakcjonujące. Rozdział 15. Fundamentalna zasada zmiany zachowania. Pod koniec lat 90. ubiegłego wieku Steven Luby, pracownik publicznej służby zdrowia, opuścił rodzinny dom w Omaha w stanie Nebraska i kupił bilet w jedną stronę do pakistańskiego Karachi. Karachi było wtedy jednym z najludniejszych miast na świecie. W 1998 roku miało ponad 9 milionów mieszkańców. Było to centrum gospodarcze Pakistanu i główny krajowy węzeł komunikacyjny z najbardziej obleganymi lotniskami oraz portami morskimi w regionie. W dzielnicach handlowych istniały wszelkie możliwe miejskie udogodnienia, a ulice tętniły życiem. Jednocześnie Karachi stanowiło jedno z najmniej przyjaznych do życia miast na świecie. Ponad 60% mieszkańców egzystowało w slumsach. Przeludnione osiedla pełne były prowizorycznych domostw wzniesionych ze starych desek, cegieł i innych odpadów. Nie było tam systemu kanalizacji, sieci energetycznej ani wodociągów. W czasie suszy na ulicach kłębiły się śmieci i pył. Podczas deszczu drogi zamieniały się w błotniste ścieki. Kałuże były siedliskiem komarów, a dzieci bawiły się na śmietniskach. Niehigieniczne warunki życia przyczyniały się do epidemii chorób. Zanieczyszczone źródła wody powodowały powszechne biegunki, wymioty i bóle brzucha. Blisko 1/3 tamtejszych dzieci była niedożywiona. Przy tak dużej liczbie ludzi stłoczonych na małej przestrzeni, wirusy i bakterie rozprzestrzeniały się błyskawicznie. To właśnie kryzys w dziedzinie zdrowia publicznego ściągnął Stevena Lubiego do Pakistanu. Luby i jego zespół doszli do wniosku, że przy tak złych warunkach sanitarnych nawet prosty nawyk w postaci mycia rąk może się przyczynić do znacznej poprawy stanu zdrowia mieszkańców. Wkrótce jednak odkryli, że wielu ludzi już wcześniej zdawało sobie sprawę z tego, jak ważna jest higiena rąk. Pomimo tej wiedzy, mieszkańcy miasta na ogół myli ręce byle jak. Niektórzy po prostu szybko opłukiwali je w wodzie. Inni myli tylko jedną dłoń. Wielu zwyczajnie zapominało o higienie dłoni przed przyrządzeniem jedzenia. Wszyscy mówili, że to ważne, ale mało kto zrobił z tego nawyk. Problemem nie była wiedza. Problem tkwił w braku konsekwencji. Wtedy Luby wraz z zespołem sprzymierzył się z firmą Procter & Gamble w celu zorganizowania dostaw mydła Safeguard. W porównaniu z myciem rąk zwykłą kostką mydła, Safeguard sprawiało więcej przyjemności. W Pakistanie mydło Safeguard było traktowane jako produkt ekskluzywny, powiedział mi Luby. Uczestnicy badania często podkreślali, że bardzo je lubią. Mydło świetnie się pieniło, a ludzie mogli nacierać się mydlinami. Ładnie pachniało. W jednej chwili mycie rąk stało się trochę przyjemniejsze. Popularyzowanie mycia rąk traktuje nie jako sposób na zmianę zachowania, ale wyuczenie nawyku, wyjaśnił Luby. Ludziom jest o wiele łatwiej przyzwyczaić się do produktu zapewniającego bardzo przyjemne doznania sensoryczne, na przykład do miętowego smaku pasty do zębów, niż nabrać nawyku, który nie wiąże się z przyjemnymi doznaniami, takiego jak nitkowanie zębów. Dział marketingu w firmie Procter & Gamble podkreślał chęć uprzyjemnienia mycia rąk. W ciągu kilku miesięcy badacze odnotowali znaczącą zmianę w stanie zdrowia dzieci. Odsetek chorych na biegunkę spadł o 52%, na zapalenie płuc o 48%, a na liszajec, bakteryjne zapalenie skóry, o 35%. Długofalowe skutki były jeszcze lepsze. 6 lat później wróciliśmy do niektórych mieszkań w Karachi, relacjonował Luby. W domach ponad 95% odwiedzonych przez nas zespół rodzin, które otrzymały za darmo mydło i były zachęcane do higieny rąk, znajdowało się wydzielone stanowisko do mycia dłoni. Grupa, w której interweniowaliśmy już od 5 lat, nie otrzymywała mydła, ale w czasie naszych badań ludzie ci tak przywykli do mycia rąk, że sami podtrzymywali ten nawyk. To znaczący przykład czwartego i ostatniego prawa zmiany zachowania. Spraw, by było to satysfakcjonujące. Jesteśmy bardziej skłonni powtarzać jakieś zachowanie, jeśli wiąże się ono z przyjemnymi doświadczeniami. To absolutnie logiczne. Uczucie przyjemności, nawet drobne, takie jak mycie dłoni mydłem, które ładnie pachnie i dobrze się pieni, jest dla mózgu sygnałem. To jest miłe. Zrób to następnym razem. Przyjemne doznania uczą mózg, że zachowanie warto zapamiętać i powtórzyć. Weźmy na przykład historię gumy do żucia. Była ona dostępna w handlu przez cały XIX wiek, ale dopiero od założenia firmy Wrigley w 1891 roku nawyk żucia gumy upowszechnił się na całym świecie. Pierwsze gumy były wytwarzane z dość mdłych w smaku żywic, ciągnących się, ale niezbyt apetycznych. Wrigley zrewolucjonizował branżę, dodając smaki, takie jak miętowy i owocowy. Dzięki nim produkt stał się smaczny, a jego żucie zaczęło sprawiać przyjemność. Firma poszła o krok dalej i zaczęła reklamować gumę do żucia jako sposób na czystość jamy ustnej. Reklamy zachęcały odbiorców do odświeżenia oddechu. Kuszące smaki i wrażenie świeżości w ustach były drobnymi bodźcami umacniającymi nawyk i sprawiały, że produkt stał się przyjemny w użyciu. Popularność gumy do żucia wzrosła w zawrotnym tempie, a firma Wrigley stała się największym na świecie producentem tego wyrobu. Historia past do zębów jest podobna. Odkąd producenci zaczęli dodawać do nich smak miętowy i cynamonowy, popularność past znacznie wzrosła. Smaki te nie poprawiały skuteczności pasty do zębów, zapewniały uczucie świeżości w jamie ustnej i uprzyjemniały proces szczotkowania. Na przykład moja żona przestała używać pasty Sensodyne, bo nie lubiła jej posmaku. Przestawiła się na inną, o intensywniejszym miętowym aromacie, który sprawiał jej większą przyjemność. Jeśli dla odmiany jakieś doświadczenie nie jest satysfakcjonujące, to nie mamy motywacji, by je powtarzać. W trakcie moich badań natknąłem się na historię pewnej kobiety, która miała narcystycznego, doprowadzającego ją do szału krewnego. Próbując ograniczyć ilość czasu spędzanego z tym egocentrykiem, zaczęła się przy nim zachowywać jak ostatnia nudziara. Po kilku kolejnych spotkaniach to on zaczął jej unikać, bo uznał ją za mało interesującą. Takie historie są dowodami na słuszność kardynalnej reguły zmiany zachowania. Powtarza się to, co jest nagradzane. Unika się tego, co jest karane. Uczysz się przyszłych działań na podstawie tego, za co kiedyś zostałeś nagrodzony albo ukarany. Pozytywne emocje umacniają nawyki, negatywne emocje niszczą je. Pierwsze trzy prawa zmiany zachowania, spraw by było to oczywiste, atrakcyjne i spraw by było to łatwe, zwiększają szanse na postąpienie zgodnie z danym zachowaniem tym razem. Czwarte prawo zmiany zachowania, spraw by było to satysfakcjonujące, zwiększa szanse na powtórzenie danego zachowania następnym razem. Kończy ono pętlę nawyku. Jest jednak pewien kruczek. Otóż nie chodzi o przyjemność dowolnego rodzaju. Zależy nam na przyjemności natychmiastowej. Rozdźwięk między nagrodami natychmiastowymi a odroczonymi. Wyobraź sobie, że jesteś zwierzęciem przemierzającym równiny Afryki, żyrafą, słoniem albo lwem. Większość decyzji podejmowanych dowolnego dnia ma natychmiastowe skutki. Zawsze myślisz o tym, co zjeść, gdzie spać i jak uniknąć niebezpieczeństw. Jesteś nieustannie skupiony na teraźniejszości albo bardzo nieodległej przyszłości. Żyjesz w czymś, co naukowcy nazywają środowiskiem natychmiastowej gratyfikacji. Immediate Return Environment z angielskiego. Bo twoje działania mają oczywiste i bezpośrednie następstwa. Wróć teraz do swojego ludzkiego ja. W nowoczesnym społeczeństwie większość dokonanych dziś wyborów nie przynosi natychmiastowych korzyści. Jeśli dobrze wywiązujesz się z obowiązków w pracy, to po pewnym czasie dostaniesz wypłatę. Jeśli dzisiaj ćwiczysz, to za rok zapewne nie będziesz miał nadwagi. Jeśli już teraz oszczędzasz, to może wystarczy ci na godne życie na emeryturze za kilkadziesiąt lat. Żyjesz w czymś, co badacze nazywają środowiskiem odroczonej gratyfikacji, czyli delayed return environment, bo możesz pracować przez lata, zanim twoje działania przyniosą oczekiwane skutki. Mózg człowieka nie ewoluował w środowisku odroczonej gratyfikacji. Najstarsze znane szczątki człowieka rozumnego, Homo sapiens, liczą sobie w przybliżeniu od 200 do 300 tysięcy lat. Byli to pierwsi ludzie, których mózg miał budowę podobną do naszego. Zwłaszcza kora nowa, neokorteks, najpóźniej wykształcona część mózgu i obszar odpowiedzialny za funkcje wyższego rzędu, takie jak mowa, była w przybliżeniu tej samej wielkości co dziś. Jesteś więc wyposażony w ten sam sprzęt, co nasi paleolityczni przodkowie. Dopiero niedawno, w ciągu mniej więcej 500 ostatnich lat, społeczeństwo przestawiło się na życie w środowisku odroczonej gratyfikacji. Zmiana na środowisko odroczonej gratyfikacji zaczęła prawdopodobnie następować w czasach rozwoju rolnictwa, jakieś 10 tysięcy lat temu, gdy zaczęto uprawiać ziemię z myślą o zbiorach za kilka miesięcy. Jednak dopiero ostatnie stulecia sprawiły, że w naszym życiu zaczęły dominować wybory związane z opóźnioną gratyfikacją. Planowanie kariery zawodowej, emerytury, urlopów i wszystko inne, co trafia do naszych kalendarzy. W porównaniu z wiekiem mózgu, współczesne społeczeństwo jest więc bardzo młode. Zaledwie w ciągu ostatniego stulecia w naszym życiu zagościły samochody, samoloty, telewizja, komputery osobiste, internet, smartfony i Beyoncé. Świat w ostatnich latach przeobraził się nie do poznania, ale ludzka natura prawie się nie zmieniła. Podobnie jak w przypadku innych zwierząt na afrykańskiej sawannie, życie naszych przodków skupiało się na reagowaniu w obliczu poważnych niebezpieczeństw, zdobywaniu jedzenia i znajdowaniu schronienia przed burzą. Duży nacisk na natychmiastową gratyfikację był logiczny. Odległa przyszłość budziła mniejsze obawy. A na przestrzeni tysięcy pokoleń, które przetrwały w środowisku natychmiastowej gratyfikacji, nasze mózgi wyewoluowały tak, by przedkładać szybkie korzyści nad późniejsze. Ekonomiści behawioralni nazywają tę tendencję niespójnością czasową, z angielskiego time inconsistency. Chodzi o to, że sposób oceniania nagród przez mózg jest niekonsekwentny w funkcji czasu. Teraźniejszość cenimy sobie wyżej niż przyszłość. Ta skłonność zwykle nam sprzyja. Gwarantowana natychmiastowa nagroda jest zwykle warta więcej niż ta, która jest zaledwie możliwa w przyszłości. Ale w pewnych sytuacjach nastawienie na szybką gratyfikację przysparza nam problemów. Dlaczego ludzie palą tytoń, skoro wiedzą, że zwiększa to ryzyko zachorowania na raka płuc? Dlaczego się przejadają, mając świadomość, że przekłada się to na większe ryzyko otyłości? Dlaczego ktoś decyduje się na seks bez zabezpieczenia, skoro wie, że może się zarazić chorobą weneryczną? Odpowiedzi stają się oczywiste, gdy zdamy sobie sprawę ze sposobu, w jaki mózg nadaje znaczenie nagrodom. Konsekwencje złych nawyków są opóźnione, a nagrody natychmiastowe. Możesz umrzeć od papierosów za 10 lat, ale teraz palenie łagodzi stres i zaspokaja głód nikotynowy. Przejadanie się jest szkodliwe w dłuższej perspektywie, ale kuszące w bieżącej chwili. Seks, bezpieczny czy nie, zapewnia natychmiastową przyjemność. Choroby i infekcje mogą nie dać o sobie znać przez dni, tygodnie, a nawet lata. Każdy nawyk daje różne, rozłożone w czasie rezultaty. Niestety, często są one niespójne. W przypadku złych nawyków natychmiastowy efekt zwykle jest satysfakcjonujący, ale ostateczny nieprzyjemny. W przypadku dobrych nawyków jest na odwrót. Natychmiastowy efekt nie jest przyjemny, ale końcowy rezultat przynosi satysfakcję. Francuski ekonomista Frédéric Bastiat pisał wprost: niemal zawsze jest tak, że jeśli pierwsze konsekwencje są korzystne, to późniejsze są katastrofalne i na odwrót. Często im słodsze są pierwsze owoce nawyku, tym bardziej gorzkie okazują się te późniejsze. Innymi słowy, koszt dobrych nawyków ponosimy w teraźniejszości. Koszt złych nawyków ponosimy w przyszłości. Tendencja mózgu do priorytetowego traktowania teraźniejszości sprawia, że dobre chęci nie wystarczą. Kiedy robisz jakiś plan odchudzania, napisania książki czy nauki języka, tak naprawdę sporządzasz projekt dla przyszłego siebie. A gdy wyobrażasz sobie, jakie życie chciałbyś wieść, łatwo dostrzegasz wartość podejmowania działań przynoszących długofalowe korzyści. Wszyscy chcemy lepszego życia, ale w chwili wyboru natychmiastowa gratyfikacja zwykle wygrywa. Nie dokonujesz wtedy wyboru dla przyszłego siebie, który marzy o tym, by być sprawniejszym, bardziej zamożnym czy szczęśliwym. Wybierasz dla teraźniejszego siebie, który chce być syty, dopieszczony i zrelaksowany. Zasadniczo, im większą przyjemność czerpiesz z jakiegoś działania, tym mocniej powinieneś powątpiewać w jego zbieżność z twoimi długofalowymi celami. Może to też zakłócić proces decydowania. Mózg przecenia wszelkie natychmiastowe, pozorne zagrożenia, które w rzeczywistości niosą ze sobą bardzo niewielkie ryzyko. Katastrofa samolotowa wskutek drobnych turbulencji, włamanie, gdy jesteś sam w domu, wybuch bomby podłożonej przez terrorystę w autobusie, którym jedziesz. Jednocześnie mózg bagatelizuje to, co wydaje się odległym zagrożeniem, ale w istocie bardziej prawdopodobnym. Nabieranie tkanki tłuszczowej z powodu niezdrowego jedzenia, stopniowy spadek masy mięśniowej na skutek ciągłego siedzenia przy biurku, albo nieuchronnie rosnący bałagan, jeśli zaniedbujesz bieżące porządki. Dysponując pełniejszą wiedzą o tym, co skłania mózg do powielania pewnych zachowań i unikania innych, zaktualizujmy kardynalną regułę zmiany zachowania. Powtarza się to, co jest niezwłocznie nagradzane. Unika się tego, co jest niezwłocznie karane. Preferowanie natychmiastowej gratyfikacji ujawnia też ważną prawdę dotyczącą sukcesu. Ze względu na to, jak jesteśmy zaprogramowani, większość z nas przez cały czas dąży do szybkich zastrzyków satysfakcji. Droga opóźnionej gratyfikacji jest tą mniej uczęszczaną. Jeśli jesteś skłonny poczekać na nagrodę, możesz liczyć na mniejszą konkurencję, a często także na większe korzyści. Wielu zaczyna, ale do końca docierają tylko nieliczni. To samo wykazały badania. Ludzie potrafiący skuteczniej odkładać gratyfikację w czasie mają lepsze wyniki egzaminów na studia, rzadziej uciekają się do używek, rzadziej bywają otyli, lepiej panują nad stresem i lepiej radzą sobie w społeczeństwie. Można to zaobserwować na własnym przykładzie. Jeśli przełożysz oglądanie telewizji na później i najpierw odrobisz lekcję, to zapewne nauczysz się więcej i dostaniesz lepsze stopnie. Jeśli nie kupisz słodyczy i chipsów, to po powrocie do domu raczej zadowolisz się czymś zdrowym. Na pewnym etapie sukces w niemal dowolnej dziedzinie wymaga zignorowania natychmiastowej gratyfikacji na rzecz tej opóźnionej. Problem polega na tym, że większość ludzi ma świadomość, iż opóźnianie gratyfikacji jest mądrzejszym podejściem. Zależy im na korzyściach płynących z dobrych nawyków, zdrowiu, produktywności, spokoju. Ale gdy przychodzi chwila wyboru, rzadko biorą pod uwagę te rezultaty. Na szczęście opóźnianie gratyfikacji da się wyćwiczyć. Trzeba jednak postępować w zgodzie z ludzką naturą, a nie wbrew jej. Najlepszy sposób polega na dodaniu szczypty przyjemności do nawyków, które opłacają się w dłuższej perspektywie, i szczypty przykrości do tych nieopłacalnych. Jak wykorzystać zjawisko natychmiastowej gratyfikacji? Najważniejszą kwestią pozwalającą podtrzymać nawyk jest poczucie sukcesu, nawet na małą skalę. Poczucie sukcesu jest sygnałem, że nawyk się opłacił i gra była warta świeczki. Byłoby idealnie, gdyby nagrodą za dobry nawyk był on sam. W rzeczywistości jednak dobre nawyki wydają się wartościowe tylko wtedy, gdy coś zapewniają. Początkowo wszystkie kojarzą się z poświęceniami. Poszedłeś kilka razy na siłownię, ale wcale nie stałeś się mocniejszy, sprawniejszy albo szybszy, a w każdym razie nie w zauważalny sposób. Dopiero kilka miesięcy później, gdy zrzucisz parę kilogramów albo na ramionach pojawi się ładna muskulatura, łatwiej będzie ćwiczyć dla samego ćwiczenia. Aby wytrwać na początku, potrzebny jest powód. Właśnie dlatego natychmiastowe nagrody są tak ważne. Utrzymują cię one w stanie ekscytacji, podczas gdy korzyści płynące z opóźnionej gratyfikacji kumulują się niejako za kulisami. W kontekście natychmiastowych nagród tak naprawdę mówimy o tym, czym kończy się dane zachowanie. Zakończenie dowolnego przedsięwzięcia jest bardzo istotne, bo zwykle zapamiętujemy je lepiej niż inne fazy. Zależy nam na satysfakcjonującym zakończeniu nawyku. Najlepsze podejście polega na użyciu wzmocnienia. Mam na myśli proces zastosowania natychmiastowej nagrody w celu zwiększenia częstotliwości zachowania. Piętrzenie nawyków, o którym mówiłem w rozdziale 5, wiąże nawyk z bezpośrednim sygnałem, który jest oczywistym impulsem do podjęcia działania. Wzmocnienie zaś wiąże nawyk z bezpośrednią nagrodą, która przynosi satysfakcję po zakończeniu tego działania. Bezpośrednie wzmocnienie może być przydatne zwłaszcza w przypadku nawyków unikania, czyli zachowań, których chciałbyś zaprzestać. Przestrzeganie nawyków w rodzaju żadnych lekkomyślnych zakupów albo w tym miesiącu nie piję alkoholu może być trudne, bo nawet jeśli zrezygnujesz z drinków w porze happy hour albo odmówisz sobie kolejnej pary butów, nic się nie stanie. Trudno czerpać zadowolenie z braku działania. Tak naprawdę jedynie opierasz się pokusie, to zaś nie daje wielkiej satysfakcji. Jedno z rozwiązań polega na postawieniu sytuacji na głowie. Zadbaj o to, by wystrzeganie się czegoś przynosiło pozytywne efekty. Otwórz rachunek oszczędnościowy i nazwij go zgodnie z tym, o czym marzysz, na przykład skórzana kurtka. Ilekroć zrezygnujesz z jakiegoś zakupu, przelej na ten rachunek odpowiednią kwotę. Odmówiłeś sobie porannego latte w kawiarni? Przelej 15 zł. Odpuściłeś sobie przedłużenie abonamentu w Netflixie? Przelej 35. To jak osobisty program lojalnościowy. Natychmiastowa nagroda w postaci ujrzenia pieniędzy zaoszczędzonych na skórzaną kurtkę jest o wiele przyjemniejsza niż poczucie odmawiania sobie czegoś. W ten sposób powstrzymanie się od działania staje się satysfakcjonujące. Jeden z moich czytelników i jego żona posługiwali się podobną metodą. Chcieli przestać jadać w mieście tak często jak dotąd i zacząć więcej wspólnie gotować. Nazwali swój rachunek oszczędnościowy wycieczka do Europy. Ilekroć rezygnowali z wyjścia do restauracji, przelewali na ten rachunek $50. Pod koniec roku okazało się, że zaoszczędzili pieniądze na wspólne wakacje. Warto zauważyć, że należy wybierać takie krótkoterminowe nagrody, które umacniają twoje poczucie tożsamości, a nie stoją w sprzeczności z nim. Kupno nowej kurtki jest w porządku, jeśli równolegle starasz się schudnąć albo czytać więcej książek, ale nie zadziała, jeżeli próbujesz zapanować nad budżetem i oszczędzać pieniądze. W takim przypadku kąpiel w pianie lub wyjście na spacer są dobrymi przykładami nagradzania się czasem wolnym, co jest zbieżne z ostatecznym celem zyskania większej swobody i niezależności finansowej. Na tej samej zasadzie nagrodzenie się za odbycie treningu z jedzeniem miseczki lodów jest sprzeczne z pożądaną tożsamością i niejako neguje wcześniejszy wysiłek. Lepszą nagrodą będzie masaż, który stanowi luksus i jednocześnie przejaw troski o ciało. Taka szybka nagroda wpisuje się w długofalową wizję bycia zdrowym człowiekiem. Z czasem, gdy do głosu zaczną dochodzić naturalne nagrody w postaci dobrego nastroju, większej ilości energii i mniejszego poziomu stresu, przestanie ci w tak dużym stopniu zależeć na pogoni za drugoplanową nagrodą. Sama tożsamość stanie się wzmocnieniem. Robisz to, bo właśnie taki jesteś i dobrze ci z tym. Im mocniej nawyk zakorzeni się w twoim życiu, tym mniej będziesz potrzebował zewnętrznych zachęt, by go przestrzegać. Zachęty mogą zapoczątkować nawyk. Tożsamość go podtrzymuje. To oznacza, że zgromadzenie dowodów przemawiających za nową tożsamością i wyłonienie się jej wymaga czasu. Natychmiastowe wzmocnienia pomagają w utrzymaniu bieżącej motywacji, gdy oczekujesz na długofalową nagrodę. Podsumowując, aby nawyk był trwały, musi być przyjemny. Proste wzmocnienia, takie jak ładnie pachnące mydło, pasta do zębów o odświeżającym miętowym smaku albo widok kolejnych 50 zł na koncie oszczędnościowym, mogą zapewniać przyjemność potrzebną do czerpania radości z nawyku. A jeśli zmiana przynosi radość, staje się łatwa. Podsumowanie rozdziału. Czwarte prawo zmiany zachowania brzmi: spraw, by było to satysfakcjonujące. Jesteśmy bardziej skłonni do powtarzania zachowania, które wiąże się z przyjemnymi doświadczeniami. Ewolucja mózgu człowieka doprowadziła do przedkładania nagród natychmiastowych nad odroczone. Kardynalna reguła zmiany zachowania brzmi: powtarza się to, co jest nagradzane, unika się tego, co jest karane. Aby nawyk się utrwalił, musisz od razu poczuć satysfakcję, choćby najdrobniejszą. Pierwsze trzy prawa zmiany zachowania, spraw by było to oczywiste, spraw by było to atrakcyjne i spraw by było to łatwe, zwiększają szanse na postąpienie zgodnie z danym zachowaniem tym razem. Czwarte prawo zmiany zachowania, spraw by było to satysfakcjonujące, zwiększa szanse na powtórzenie danego zachowania następnym razem.